Tu Radio Kraków Kultura.
Witamy Państwa w poranku Radia Kraków Kultura. Anna Piekarczyk po tej stronie i będziemy dzisiaj rozmawiać, długo rozmawiać i przede wszystkim bez jakichś specjalnych barier czasowych. I to najbardziej cieszy, bo jak się rozmawia o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda i Anima 31. jego odsłonie, to no naprawdę potrzeba tego czasu. A jeszcze bardziej cieszy mnie to, że udało się w takim dniu jak dziś spotkać w komplecie takim, bo z nami dyrektor artystyczny festiwalu Bogusław Żmudziński, Mateusz Solarz, selekcjoner konkursu Anima i też PR manager, no i Konrad Głąbek, selekcjoner sekcji Etiuda. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Męskie grono, ale w jury państwo znaleźlibyście kobiety, jeszcze tam w różnych innych
biurze
obszarach.
Organizacyjnym.
Biurze organizacyjnym też.
To nie jest reprezentatywne.
Nie, my jesteśmy zdecydowanej mniejszości.
Naprawdę?
I jesteśmy tutaj wszyscy.
Wszyscy trzej, mężczyźni.
Wszyscy mężczyźni z biura organizacyjnego. Duża większość to kobiety.
A może to jest też pytanie takie ze środka, no ale dobrze, wyjmijmy je na potrzeby spontaniczności, bo czasem się zastanawiam, czy coś się zmienia, czy w sekcjach animacji w ogóle, w twórczości animacji więcej jest kobiet czy mężczyzn? Czy to jest jakoś znamienne?
Jest.
Panie dyrektorze,
jest,
tak?
Zmienia się i to no, coraz więcej młodych kobiet studiuje animację i no i później próbuje swoich kroków w profesjonalnym świecie. I to, tak jest w Polsce i tak jest na całym świecie. Trudno powiedzieć, czy to jest taka tendencja, która się utrzyma w dłuższym czasie. Podejrzewam, że tak, choćby z powodów finansowych. Kobiety są przeważnie słabiej opłacane niż mężczyźni. I mimo, że dużo
także
się...
Także w tej branży.
Tak, dużo się mówi o tym i starania czyni, żeby było inaczej, to, no to także w animacji to znajduje jakieś odbicie. No tak jest po prostu.
Jak państwo słyszą, jakby tego, czy kobiecość, męskość i genderowość widać w filmach, to jest dodatkowe pytanie. Można tutaj różne tezy snuć, ale to jeszcze nie moment na nie. Może się pokusimy.
To jak będą werdykty, wtedy będziemy mogli
jak będą
rozmawiać
werdykty.
Śmiało.
No dobrze, dwa obszary, jak państwo wiedzą lub nie, jeżeli się spotykacie pierwszy raz, chociaż wątpię, z Etiudą i Animą. Zaczniemy od tej listy reprezentatywnej, która zresztą jest już na państwa stronie, czyli tych animacji zakwalifikowanych. Potem porozmawiamy też o etiudach, ale znalazły się tam, widziałam, cztery, dobrze mówię? Cztery? Cztery właściwie polskie reprezentatywne filmy. Jest też koprodukcja z udziałem Polski.
Jeśli mówimy o konkursie Anima, to nawet więcej. W tym roku sześć polskich filmów.
Wliczając, rozumiem, koprodukcję. Ja wliczam takie polskie SOTE.
Tak. Ta koprodukcja jest taka bardzo okazała, bo ona jest belgijsko, francusko, holendersko, hiszpańsko, portugalsko, no polsko, brazylijsko, litewsko.
Więc trzeba powiedzieć, jaka właściwie jest.
Tak. To jest też taki znak czasów. Mam wrażenie, że tych koprodukcji jest coraz więcej i te kontakty międzynarodowe wśród animatorów są bardzo ożywione, ułatwione też. Więc tych filmów, można by powiedzieć, międzynarodowych jest ich coraz więcej. Ten konkurs Anima, on dotyczy krótkometrażowych, czyli do 30 minut animacji profesjonalnych, niezależnych i studenckich także. Mieliśmy w tym roku 862 zgłoszenia. Z czego wybraliśmy 45, tak, także odsiew jest bardzo
duży. Jak długo wybieraliście?
Duży.
To jest jakiś przeznaczony czas, on się zmienia
tak,
przy różnych edycjach?
To zazwyczaj są wakacje na to poświęcone, to znaczy wczesnym latem zamyka się ten nabór filmów i wtedy zaczyna się intensywne oglądanie. W tym roku było jeszcze troszkę trudniej, ponieważ festiwal jest o miesiąc wcześniej niż zawsze. Zawsze był to termin listopadowy, w tym roku październik. Więc musieliśmy się skondensować z tymi pracami dużo bardziej. Ale udało się. Ja kiedyś próbowałem sobie tak oszacować, ile to mniej więcej czasu zajmuje i myślę, że to jest tak półtorej miesiąca etatowej pracy takie 8 godzin oglądania.
Ale to jest takie 8 godzin oglądania? To moglibyśmy jakby porównać, bo Konrad Głąbek jest, i moglibyśmy właściwie zapytać, jak to jest z tym oglądaniem i z tą selekcją etiud i znaczy fabularnych i animacji, bo to jednak no, inna percepcja zupełnie, jak na wielu festiwalach i filmowych, i radiowych, gdzie przychodzi jury czy selekcjonerzy i muszą odsłuchać tę ilość, to każdy ma jakąś no, higienę pracy, nazwijmy to, tak? Żeby w miarę obiektywnie być w stanie podejść do każdego. Chociaż te pierwsze, no właśnie pierwsze mają największą szansę, to jeszcze... Jak to jest? Porozmawiajmy chwilę o percepcji w ogóle selekcji.
To jest trudny temat. Ja powiem to jakby troszeczkę z zewnątrz, bo od dłuższego czasu tak no, nie jestem zaangażowany w te prace z komisji selekcyjnych, natomiast przez całe lata robiłem to, jeśli nie sam, no to w każdym razie z dużym zaangażowaniem. Nie da się być zbyt długo selekcjonerem. To jest pierwsza taka prawda, którą trzeba przyjąć i myślę, że to twierdzicie jakoś ze swojej praktyki, po prostu zmęczenie materiału ma miejsce. Natomiast
przerwy tu niczego nie naprawią.
Nie, raczej nie, a jeśli to długie przerwy. Także to jest pierwsza sprawa. Druga no jest kwestia pewnej wrażliwości i takiego profesjonalnego przygotowania. Człowiek uczy się bycia selekcjonerem. To trwa jakiś czas, no i to też po pewnym czasie się wyczerpuje, ale no, ta praca profesjonalnego selekcjonera, a na świecie jest takich bardzo wielu, którzy robią to po kilkadziesiąt lat. Dla mnie to jest prawie niewyobrażalne, ale znam takich, którzy angażują
się. Czasem się udaje, rozumiem. Tak?
Angażują się bardzo, bardzo w to i mają niezwykły zdrowie, obraz, tak. Obraz tej dziedziny, z której wybierają te filmy. Bardzo taki bogaty i to są ludzie, z którymi rzeczywiście można sobie zdrowo porozmawiać. Natomiast u nas, my nie praktykujemy takiej sytuacji. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że przestaniecie być selekcjonerami.
Ale... Nie, no to ponieważ pytanie do dyrektora artystycznego jest takie, co jaki czas zmieniają się wobec tego selekcjonerzy i czy decyduje
ja
o tym dyrektor, czy
tak
selekcjoner?
5-6 lat, 7.
Tylko, tak. To krótko.
No ale to jest wystarczające i zarazem granica też taka, której nie powinniśmy przekraczać.
Dla higieny, no to higieny. W przypadku Konrada Głąbka, to który jest
siódmy rok?
Siódmy
tak,
rok.
Rozumiem, że jestem na wylocie.
Na granicy,
ale,
rozumiem.
Ale rozumiem to, o czym mówi pan Bogusław, to zmęczenie materiału, bo to jakby jest coś, z czym się mierzę. Już się też zarzekałem rok wcześniej, chyba, że już nie będę, ale wracam. Co roku robimy tą selekcję i zawsze jest duża satysfakcja, oczywiście na koniec ten konkurs powstaje. To jakby ale ten efekt. Tak?
A czym się objawia to? Bo ja o satysfakcji chciałabym jakby, jeżeli pozwolisz za chwilę, bardziej to, co jest mniej,
jest
tak, ono jest
lepiej,
bardzo frapujące, jak się objawia to zmęczenie, prawda? Na jakiej zasadzie, gdzie, czy to jest kwestia ciekawości, czy przestaje się zwracać uwagi na pewne rzeczy, no to są pewnie czynniki indywidualne bardzo.
Znaczy, myślę, że tutaj najważniejsze jest jakby ilość, bo gdy mamy, gdy musimy obejrzeć kilkaset filmów i wybrać z nich 30, no to po prostu i robimy to przez kilka miesięcy, to zajmuje dużą część naszego życia, oczywiście, bo mamy też swoje prace, które nam zajmują inny czas, jeszcze po pracy robimy selekcję, no to wiadomo, że to nam zajmuje i plus do tego wiadomo, te filmy, powtarzają się tematy, tak jak pan mówi, zmęczenie materiału, jeśli chodzi o rzeczy, które się pojawiają i to, że trzeba spędzić na tym tyle miesięcy.
A masz jakąś swoją jakby higienę pracy tego typu
wyrobioną? Staram się oglądać godzinę, dwie dziennie wtedy. I to zaczynamy gdzieś tak... Tak, to są całe wakacje, do końca z końcem wakacji ogłaszamy werdykt, ja zaczynam około marca, żeby to sobie dobrze rozłożyć. A i tak trzeba zawsze nadganiać na koniec. Oglądać po kilka godzin
wtedy
dziennie.
Wtedy najwięcej filmów się zjawia.
Tak, no, wtedy się zjawia i zawsze, no i tą higienę też ciężko jest utrzymać.
Ale to jest takie inna. Pierwsze wrażenie być może laików, że faktycznie te filmy z przodu, bo często, no ja mam tylko jakby kontekst radiowy, tak? Wiem, że często się mówi, że właśnie te z przodu mają jakby mniejsze szanse zostania w pamięci, tak? Bo zostają przykryte potem, czy... Tutaj jest coś...
Niekoniecznie, ja tak nie mam. Nie, to bardziej oglądamy, na bieżąco wybiera się te najlepsze. Gdzieś trzeba to zapisać, sobie zanotować i najwyżej do nich wrócić po tych kilku miesiącach, ale nie mam. Nie wiem, jak Mateusz.
Mateusz ma zupełnie inną jakby dziedzinę, tak? To znaczy właśnie, no wyprowadź się z błędu lub nie. No bo wydaje mi się, że to jest zupełnie inny sposób oglądania, odbierania jednak animacja, fabuła.
O, zdecydowanie. Ja muszę powiedzieć, że komisję selekcyjną Etiudy podziwiam, ponieważ oni nie dość, że mają zgłoszeń dużo więcej niż w animacji.
Ponad 1700 w tym roku.
To jeszcze te metraże są dużo dłuższe i myślę, że tam przeważają filmy 20 i 30 minutowe, podczas gdy w animacji bardzo często są to filmy krótkie i kilkuminutowe.
No to jest selekcja naturalna, jakby warsztatowa. To, nie?
Tak, no natomiast myślę, że w obu komisjach i w tym roku też w trzeciej, bo jest też konkurs trzeciej Anima.pl poświęcony polskim animacjom, no zatrważające zawsze są te proporcje, tak? Czyli mamy te 1700 zgłoszeń w etiudzie, z których przechodzi 30, albo te 860 naszych animacji, z których przechodzi 45. Więc trzeba sobie uświadomić, że 80% tych zgłoszeń to są niestety filmy, o których nawet, albo więcej, o których nawet nie dyskutujemy. Nie, ja mówię tak wcześniej, że jeżeli robimy ten pierwszy odsiew, to w przypadku animacji zostaje 120-150 filmów, o których można podyskutować jakoś. I tam mi bardzo często jest szkoda tych właśnie filmów, które z tej setki, 150 się nie zjawią w konkursie, bo one no, troszkę są czasem skazane na zapomnienie. To znaczy są na tyle dobre, że warto by się nad nimi pochylić, ale nie aż tak, żeby zmieściły się w tych ramach 5 projekcji konkursowych, no, gdzie też czas nas ogranicza i gdzie też nie możemy przesadzić, bo troszczymy się troszkę też o widza. I wiemy, że 120-minutowy seans animacji to jest nie do przejścia. Tak? Takich filmów 12-15 w różnych stylistykach, różnych tematykach i takich, które no, w 7 minut potrafią opowiedzieć poważną historię i czasem poruszyć, a czasem sponiewierać widza. Jakby ile razy...
Sponiewierać też tak, bo to nie są tak. Lekkie historie. Z tym
ile razy można te emocje w ciągu jednego seansu przeżywać, więc no, my staramy się taki seans animacji ułożyć w 70-80 minut, żeby dać widzowi też oddech.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dziennie? Ile animacji jesteś w stanie tak przerzuć, przetrawić jako selekcjoner? Trochę pytanie takie jak do Konrada, tylko że no jednak inny obszar. Tak, wiemy, że tutaj było dwa.
Bardzo trudno.
Czyli to nie jest bardzo jakby taka higiena na zasadzie dzisiaj dwie i jakby nie ruszam, bo wiem, że to jest ten moment, kiedy właśnie następuje to zmęczenie.
Nie, zmienia się to też właśnie w zależności od naszej dyspozycji, bo jeśli to jest taka selekcja po godzinach pracy, no to trzeba rzeczywiście uważać i nie przesadzić z tą ilością, dlatego że można
poranek,
kogoś skrzywdzić.
Środek lipca, świeci słońce i powiewa wiatr.
Tak, tak. I jeśli wtedy... mam cały dzień na to zagwarantowany, to z odpowiednimi przerwami można rzeczywiście...
Dojść do trzech.
Dojść do kilkudziesięciu.
Kilkudziesięciu.
To też metraż robi swoje, więc...
Ale też nie wiem, czy tutaj wspominaliśmy przed chwilą o tym, że na każdą komisję selekcyjną składa się też więcej osób. To nie jest też tak, że w etiudzie mamy 3 osoby, nie wiem, ile jest w animacji.
3.
Tak samo.
3
też po 3. Mhm. Także to już jakby jest później...
Ale żałoby więcej nawet, bo ta pięcioosobowa komisja selekcyjna to jest taki ideał, żeby ścierały się różne
dużo
poglądy.
Kłótni.
Natomiast z organizacyjnych powodów nie jesteśmy w stanie.
Tak, tak. No musielibyśmy mieć około 5 tygodni na dyskusję, myślę, w pięcioosobowym gronie i to mogłoby zaszkodzić nam terminowo. Tak.
Jak państwo słyszą, ciężko wyjść z obszaru selekcji, bo to jest bardzo ciekawy temat właściwie nas, ale jedno chociaż pytanie, bo Bogusław Rzmuziński mówi a propos tego ideału pięcioosobowego, to teraz jak to się rozkłada w przypadku no, tych setek filmów, no tu w przypadku etiudy inaczej jest, prawda? W związku z tym, jeżeli jest selekcja, to te części filmów jakoś się rozkładają, na część osób ogląda, jakoś się umawiacie. No,
tak, my mamy taki system, że każdy film musi zostać obejrzany przez 2 osoby. I później, jeśli 2 osoby go potwierdzają, to musi go obejrzeć 3 i wtedy dopiero
rozmawiamy
na temat, czy wybrać.
Tak, to nie ma ulg, rozumiem.
Tak, jak Mateusz powiedział, no tych filmów, powiedzmy gdzieś tak, w etiudzie może więcej takich, o których warto dyskutować, to jest, powiedzmy tak, 30%. Gdzieś tak.
No, z kilkuset to już jest.
Tak sporo.
Tak sporo.
Tylko się wydaje. W animacji pewnie rozumiem podobnie, tak? Też jest tak.
W animacji my kiedyś przy większej komisji lata temu czteroosobowej dobieraliśmy się w pary, oglądaliśmy tam jedna para setki nieparzyste, druga para setki parzyste i typowaliśmy sobie nawzajem. A teraz idziemy przez wszystko. Czyli trzyosobowa komisja ogląda wszystko. To jest łatwiejsze, no bo tych jest więcej niż o połowę mniej.
Znaczy łatwiej potem o decyzję, rozumiem.
Nie powiedziałem. I czasowo jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, bo mamy krótsze te metraże zdecydowanie.
Więc możecie sobie pozwolić, żeby wszyscy zobaczyli wszystko dosłownie, tak? No ale pewnie selekcja potem jest prostsza, by...
To budzi ogromny podziw, muszę powiedzieć, dyrekcji. No, ponieważ rzeczywiście festiwal się rozwinął, ilości filmów nadsyłanych są większe niż dawniej, no więc też pracy jest więcej. No, z podziwem patrzę na to, na tą ilość pracy, którą poświęcają komisje selekcyjne. Tym bardziej, że my jako dyrekcja dostajemy już gotowy materiał, prawda? I staramy się nie wtrącać bardzo w te decyzje. Czasami jest jakiś tam z zewnątrz nacisk, żeby kogoś dopuścić, ale to praktycznie się nie zdarza, żebyśmy ulegali tego rodzaju presji. To, co wy robicie, jest złożone z selekcji i preselekcji. To, co Mateusz powiedział o tych dwójkach, prawda, i no to jest faktycznie preselekcja. Ta selekcja odbywa się dopiero wtedy, jak w tej preselekcji film przejdzie dalej i trzeba podjąć decyzję. Decyzję często dramatyczną z punktu widzenia realizatora filmowego, no bo on chciałby, żeby bardzo doceniono jego wysiłek. No i ten efekt, żeby przechodził przez wszystkie możliwe sita selekcyjne, a to po prostu jest niemożliwe. Ilość filmów, które powstają na świecie, w szkołach filmowych, animacji także jest tak ogromna, a my i tak oglądamy tylko część tego, co jest zgłoszone. No i co dociera do nas, jest przecież dziesiątki festiwali filmowych, które zajmują się tym obszarem, zwłaszcza obszarem animacji.
I to jest ta kwestia szczęścia, to znaczy to jest obszar...
W jakimś sensie tak.
Dla twórców, tak? To oni powinni sobie nagrać i puszczać tak nieustająco, że... Czasami to, co odpada, to jest bardzo wartościowe, prawda? Ale to też nie pomaga twórcom, jak odpadają.
O tej selekcji w animacji międzynarodowej, czyli nie animacji polskiej. Tutaj jest takie pozorne ułatwienie, a mianowicie są tacy twórcy, którzy przysyłają do nas regularnie swoje filmy i to są uznane nazwiska. No i z nimi jest o tyle łatwiej, że ale to bywa pozorne, że się wie, że jeśli to jest Teodor Uszew, czy Gezatot, czy Iza Plucińska, czy Koji Yamamura, nasi laureaci z poprzednich edycji, no to można ufać, że to, co robią aktualnie, jest równie dobre, jak to, co zrobili w przeszłości. Jeśli to są takie postacie jak George Schwitzgebel, czy Witold Giersch, czy Anita Kwiatkowska-Nakwi, to zaufanie przepycha ich filmy dalej. Ale nie chcę w ten sposób ująć nic z wysiłku i kompetencji komisji selekcyjnej.
Ale jednak nie do końca jest to taka sprawiedliwość siermiężna.
Tak, i tak chyba powinno być.
Że nazwisko pcha, jak już jest. No właśnie, czy tak powinno być, tak?
No powinno tak być, jeśli oczywiście.
Że dorobek mamy jednak do czynienia, jest pewną gwarancją na festiwalach.
Tak, mamy do czynienia z dobrą jakością, no bo oczywiście to cały czas jest pierwsze kryterium.
Prawo natury w sztuce filmowej. Tak. Zresztą nie tylko w sztuce filmowej tak wygląda. Bogusław Żmudziński, Mateusz Solarz, Konrad Głąbek z nami. I myślę, że tak zamykamy pierwszą część tej rozmowy, która gdzieś tam, jak państwo słyszą, zadokowała w selekcji i preselekcji, ale teraz pójdziemy już za chwilkę dalej i do państwa wrócimy.
Tu Radio Kraków Kultura.
O festiwalu filmowym Etiude Anima rozmawiamy dzisiaj. Pierwszy dzień festiwalu. Na moment chciałam się, na taki dłuższy moment, zatrzymać przy samym harmonogramie tym, jak to się wszystko rozkłada. Potem wrócimy pewnie do takich przystanków dłuższych przy różnych innych rzeczach, ale żeby państwo mniej więcej mieli taki plan, bo oczywiście można sobie zobaczyć na stronie etudaanima.pl, tam w sekcji program, rozłożyć to na części pierwsze, ale tak, żeby w ogóle wiedzieć, mieć taki samouczek, to bym prosiła o to, jak sobie to można podzielić, albo jak to było planowane.
Samouczek chyba trzymam w ręce. To jest nasz katalog, który ledwo zszedł z maszyn drukarskich. To zawsze jest taka tradycja, że w ostatniej chwili ten katalog się pojawia. I to jest wszystko, co państwo powinni wiedzieć na temat naszego festiwalu, aktualnej jego edycji. Także powtarzać pewnych informacji.
One są na stronie, one są dostępne. Tak. Chodzi bardziej o taki rys mniej więcej, jak to jest ułożone, czy jest jakaś sekcja, która jest poświęcona czemuś, czy coś wzmaga, że tak powiem, na sile w jakiejś tematyce.
No program, można powiedzieć, że rozpada się na dwie części. Tą, o której już mówiliśmy, to znaczy konkursy. I te konkursy są trzy. Etiud animacji międzynarodowej i animacji polskiej. Natomiast równie ważna jest druga część festiwalowego programu. Mam na myśli tutaj imprezy towarzyszące. I tutaj z takim szerokim gestem zawsze to planujemy. Wychodząc z założenia, że festiwal jest praktycznie jedynym miejscem, na którym można pewne rzeczy zobaczyć. Później gdzieś tam one się pojawiają, czasami w telewizjach, na jakichś kanałach tematycznych, ale to już nie jest to. Animacja, tak jak w ogóle film, trzeba oglądać na dużym ekranie. No i to takie warunki festiwalowe sprzyjają takiemu odbiorowi. To jest oczywiste. Także mówić o programie, to znaczy mówić o tym, co poza konkursem. Konkursy są oczywiście najważniejsze, one kończą się werdyktami. Mamy trzy osobowe składy jurorskie. Chciałbym podkreślić, że w tym roku nie narzucaliśmy jurorom jakiejś dyscypliny, jak w latach poprzednich, to znaczy nie ma przewodniczących jury. Oni sami muszą ze swojego grona wytypować osobę, która pełni taką funkcję i my to będziemy szanowali. Natomiast w punkcie wyjścia wszyscy są sobie równi. To są często twórcy animacji, często krytycy filmowi, czasami teoretycy.
To zatrzymajmy się przy nich. Jak już otwarł dyrektor te drzwi, to wejdźmy tam na moment, bo ja chciałam zapytać o jury. Tak jak zresztą mówiłam, że w jury są kobiety. Co to za kobiety? Bo jakby nie każdemu te nazwiska coś mówię spoza jakby świata animacji filmowej.
No oczywiście o każdej by można coś powiedzieć i to jest możliwe. My staramy się zrównoważyć mniej więcej udział w międzynarodowym gronie, ten udział zagranicznych jurorów i polskich. Ale nie zawsze jest to możliwe. No, ale nawet w konkursie animacji polskiej jest dwóch jurorów, że tak powiem, zagranicznych. Mówię tutaj o Pedro Haresie i Niku Felipsie, ale jest też polski przedstawiciel Przemysław Adamski, profesor uczący animacji. No, można powiedzieć, że nie, w tym przypadku nie ma kobiet, ale tak się to po prostu ułożyło. Nie kierujemy się jakimiś parytetami, zwłaszcza jakąś politykę parytetów na siłę nie prowadzimy jej. Natomiast w konkursie Etiud wysuwa się na pierwszy plan, ale to nie znaczy, że jest przewodniczącą tego grona. Wiera Czakaniowa, laureatka nasza sprzed kilku lat. Bardzo interesująca czeska artystka. No i też pedagog. No a w konkursie animacji jest jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Volker Schlecht, który ma swój autoportret w cyklu autoportrety twórców animacji. I Niki Lindroth von Bar, szwedzka artystka, która też w autoportretach animacji występuje. Więc można powiedzieć, że zagarnęliśmy tych twórców. mających swoją pozycję międzynarodową, do tego, żeby oceniali nam konkurs animacji.
No jest
to o tyle istotne, że złowić takiego twórcę, który aktualnie nie zrobił żadnego filmu, nie jest prosto. No i zawsze to jest z jakimiś obawami związane. Natomiast no, w tym roku to udało się i stąd taki skład.
No dobrze, to wróćmy w takim razie do programu. Cała strona na temat jury do Państwa dyspozycji na stronie internetowej. Cały czas tam zapraszamy, bo można sobie pogrzebać, podziubać.
Także inni goście.
I wyjąć tak, dokładnie to, co chcemy. O gościach to też może jeszcze za moment. Natomiast, no właśnie, może z takiego autorskiego punktu widzenia, gdybyśmy spojrzeli jeszcze raz na ten program i to... Konrada, ciebie zapytam, jak byś sobie to urządził, gdybyś miał, no bo czy być na wszystkim, jak do tego podejść?
Gdybym był widzem?
Gdybyś był widzem. No nie wiem, czy to w ogóle jest jeszcze dla siebie osiągalna taka perspektywa, no, gdybyś był widzem.
To jest niestety najgorsza część, jeśli chodzi o bycie organizatorem, że nie mamy czasu chodzić na te projekcje, które przygotowujemy dla innych. Także zachęcamy wszystkich innych, którzy nie pracują na festiwalu, żeby chodzili jak najwięcej.
Żeby cieszyli się, że mogą.
Tak. Wiadomo, no tutaj główną częścią są oba konkursy, czyli konkurs Etiuda i konkurs Anima. Ale na pewno warto szczególnie zaznaczyć, tutaj myślę pan Bogusław więcej powie, na masterclassy i na autoportrety twórców animacji, co jest jednym z wyjątkowych wydarzeń u nas. Spotkania z animatorami, którzy pokazują, jak tworzą swoje animacje. I w tym roku będzie na przykład Niki Lindroth von Bar, o której mówiliśmy, która będzie przedstawiać swoją technikę, warsztatową.
Tak, to jest szwedzka animatorka nagrodzona między innymi Kryształem Vanessa i ona specjalizuje się w animacji, no my to mówimy, lalkowej i ma takich bardzo sympatycznych bohaterów zwierzęco-ludzkich, których umieszcza w sytuacjach z życia ludzi codziennego. To zderzenie jest bardzo, bardzo ciekawe i zawsze te jej postaci i scenografie są bardzo kunsztownie wykonane. Będzie je można też zobaczyć na wystawie, którą Niki wysłała z pomocą Konrada. Dotarła ze Sztokholmu, nie było to łatwe, bo są to też rzeczy kruche i delikatne, ale ta wystawa w naszym głównym obiekcie festiwalowym, tam gdzie będzie większość projekcji, czyli w Akademii Sztuk Pięknych na Placu Matejki, będzie przez cały czas trwania festiwalu do obejrzenia z bliska.
Tu Radio Kraków Kultura.
To może przejdźmy do samych produkcji. Czy jest jakiś znak czasu, możemy powiedzieć? Czy coś na przestrzeni 31 edycji? No, przez 31 edycji to na pewno się zmieniło chyba, nie? To...
Aż 31-letniego oglądu to nie mam. Mam 22-letni, więc też nie taki znowu krótki.
Też, myślę, że przez 20 to... Dyrektora zapytamy, ale myślę, że się zmieniło też.
Ja myślę, że to, co w tej sekcji animacji akurat widzę, to coś, co mnie cieszy, czyli powrót młodych twórców do technik analogowych. Czyli ten zachwyt cyfryzacją i komputerem troszkę mija. I
czyli piękno to, trudu, tak? Prawdziwej sztuki.
Trochę tak i myślę, że ten kontakt z materią jednak to jest coś bardzo urzekającego. Tak. I to, że można z tym filmem pracować rzeczywiście dotykając go, a nie tylko klikając. To jest za każdym razem zachwycające, na jakie pomysły można wpaść. W tym roku będziemy mieć węgierski film Gezyem Tota zrobiony z zapałek. To jest taki film, który przedstawia różne gatunki filmowe właśnie w krótkich takich epizodach za pomocą kolorowych zapałek. I drugi film, który mnie zachwycił, to film zrobiony przysłany z Czech przez studenta, który cały film, taki portret miasta zrobił ze stempli, które wyrzeźbił w gumkach do mazania. Więc proszę sobie wyobrazić, przy animacji poklatkowej, gdzie każdą klatkę trzeba w zasadzie zrobić i wykonać, ile to jest pracy.
I prawdziwe widać, rzemiosło, tak.
Tak, i mimo tego, że jest to niesamowicie trudne i czasochłonne, to młodzi artyści, szczególnie właśnie mnie to cieszy, że to wśród studentów widać, ciągle brną w te rzeczy, w te stampodruki, w takie różne techniki, wydawałoby się zapomniane, i z tego tworzą filmy.
Ale to jest jakaś większość twórców, którzy sięgają do, powiedzmy, źródeł, tak? I...
Ja trochę uciekam od takich odpowiedzi, dlatego nie, że już widać złapałem jakby... się na tym, że w jednym roku powiem, że czegoś jest zdecydowanie więcej, to za rok już jest zupełnie figa, odwrotnie. Tak? I to bardziej by trzeba może w takim wieloletnim jakimś horyzoncie to
opisywać. A można jakoś sens ocenić, bo czasami animatorzy mówią, że jakby taka praca właśnie poklatkowa, czyli powrót do takiego najbardziej naturalnego oddawania tej myśli jest no po prostu nieopłacalna, tak? Że jakby z punktu widzenia też czasowego i że tu ich ciśnie zwykła rzeczywistość taka. Mhm. Czy to się jakoś broni?
Może być to problem, tak, w takim rzeczywiście profesjonalnym życiu animatora i filmowym to jak najbardziej. Zresztą twórcy starają się sobie pomóc, wykorzystując te narzędzia cyfrowe, nawet w filmie, który jest realizowany analogowo, więc to tam można różne procesy usprawnić i to na pewno bardzo pomaga. Natomiast ja zawsze zwracam uwagę na tą twórczość studencką, która jeszcze nie jest obarczona takim tym rynkowym ciśnieniem i tym budżetem w tak wielkim stopniu, w jakim później to życie
widać,
zawodowe.
Rozumiem, tak? To...
No chyba tak, bo wydaje, jak sięgam pamięcią do takich najbardziej czasochłonnych i trudnych to studenci, do wykonania tak? rzeczy, to tak, to zdecydowanie jest to ta twórczość akademicka. Mnie to bardzo cieszy, że komisja nasza animacji nie bierze na etapie selekcji, jeszcze wrócę do tego, pod uwagę, czy to jest film studencki, czy nie, tylko oglądamy to jako gotowy film. I potem, jak przed konferencją prasową przygotowuję statystyki, to sobie liczę. I w tym roku na przykład mamy 45%, 20 z 45 filmów, to są filmy studenckie, czyli one są na takim poziomie, że w zestawieniu z twórczością profesjonalną, tak jak pan Bogusław wspominał, Kodziego Yamamury, George'a Schwitz-Gebla czy Witolda Giersza, one wytrzymują to zestawienie i wstają w szranki.
Ej, czyli rozumiem, że to nie jest trochę jak w przypadku etiudy, że tu jakby jest selekcja, tylko tu taka konkretna, profesjonalna i tylko studenckie, tylko tutaj mamy, no nie ma taryfy ulgowej, tak?
Tak, nie ma taryfy ulgowej, a mimo to, tak jak to mnie...
Na pełnych prawach startują.
Na pełnych prawach startują i nie mamy powodu do narzekania na tą dzisiejszą młodzież, ponieważ ona naprawdę świetnie sobie w tych zawodach daje radę.
Jak widać, jest pracowita też.
No to tym pewnie trudniej profesjonalistom, którzy na przykład odpadają, prawda? Bo to potem są, no to jakby jest ta czara goryczy do wypicia znacznie głębsza. No,
tak, a szczęście oni są często pedagogami, więc...
jakoś to przeżywają.
Troszeczkę
jakoś potrafią to wytrzymać. Tak?
Też są dumni ze swoich uczniów. To widać na naszym festiwalu. No, przyznają się do tych uczniów. Także to w ogóle jakoś...
Spotykają się w rywalizacjach
konkursowych? Że to, co my robimy, ma jakiś taki szczególny sens. Mm-hmm.
Spotykają się w rywalizacjach konkursowych?
Tak. I
to jest, myślę, że to ciekawe doświadczenie. Mm-hmm. W jakiś
sposób?
Się,
tak. A chociaż muszę powiedzieć, przyznać się, że nie sprawdzałem nigdy, jak to w werdyktach i w konkursach było w przeszłości.
Pół roku później wypływa gdzieś na innym polu.
Byłoby to ciekawe zestawić, jak konkurs się kształtował pod kątem profesor i uczeń i jakie były potem tego wyniki.
Tu Radio Kraków Kultura.
W takim razie odstąpmy na moment od animy na rzecz etiudy. No, w pewnym sensie to samo pytanie, chociaż tu pewnie jest no jednak inna ta rzeczywistość, nawet tych wielu edycji do oceny, bo jednak fabuła rządzi się bardziej prawami, że no właśnie nie wiem, no tu się tak pokusiłam trochę.
Od razu powiem, że nie mamy tylko filmów fabularnych, mamy też filmy dokumentalne ze szkół filmowych. Jest ich zawsze mniej. W tym roku jest 6 filmów dokumentalnych na 27 produkcji, które weszły. Reszta to są fabuły. Tutaj jeśli chodzi o filmy studenckie, no to coś, co ja dostrzegam jako wielką zaletę tych filmów, to jest jakby świeżość spojrzenia, która jest zawsze, no bo jakby biorą... nic tak dobrze nie chłonie rzeczywistości jak młoda osoba. Także to się bardzo odzwierciedla w tych filmach. Wiadomo, że budżety są mniejsze niż w produkcjach profesjonalnych, z którymi się później mierzą ci twórcy. Ale na pewno na początku drogi i to, że są w szkole filmowej, daje im dużą możliwość wyrazu takiej wolności artystycznej. I oni często to wyrażają. Robiąc filmy eksperymentalne lub takie dokładnie, jakie są. Nie są, tak jak pan Bogusław też mówił, jakieś stłamszone tym późniejszym trybem studyjnym, czy budżetami, których muszą się aż tak trzymać na podstawie wielkiego budżetu.
No właśnie, ja nie zwróciłam uwagi wcześniej na jakby to, co powiedziałeś, że dokument i fabuła, no bo jakby wiedząc, że po prostu nie animacja, to jakby to trochę taką kategorię stworzyłam na potrzeby tej rozmowy, ale tutaj... Za co przepraszam,
bo to jest... animowane dokumenty, tak?
Są też animowane dokumenty, tak. Są też animowane dokumenty, natomiast jednak, no z reguły tak to jest w różnych konkursach, że w jakiś sposób w tych trybach się tak pracuje i dzieli, tak? Czasami się łączy różne obszary, które, no można powiedzieć, średnio są do połączenia. No rzadko filmy dokumentalne łączy się z fabularnymi na konkursach takich, prawda? A tutaj, no mamy taki zabieg.
No tutaj mamy kryterium po prostu, że film musi pochodzić ze szkoły filmowej.
I mamy jakby... To jest wystarczające kryterium? To się nie jakoś nie dzieli włosa jednak na czworo potem?
Nie, jest dużo, jeśli chodzi o jakość szkół filmowych. Często te filmy mogą konkurować z filmami, które są robione już później w profesjonalnych studiach, czego przykładem jest choćby film Sukienka, który z tego, co mi się wydaje, wygrał u nas 2-3 lata temu. Nie jestem pewny. I był nominowany do Oscara film Tadeusza Łysiaka. Także jakby film, który powstał w warszawskiej szkole filmowej, przeszedł później taką długą drogę do jednej z najważniejszych, do najważniejszej nagrody filmowej. Albo tej, która jest najbardziej znana.
No tak, ale rozumiem, że na końcu jakby tego procesu jest to, co pozostaje, czyli wrażenie, niezależnie od tego, czy jest to dokument, czy fabuła.
No, tak.
W ten sposób jest ta ocena. Nie, bo to można by dyskutować.
Nie dzielimy, że musimy wziąć 5 dokumentów albo coś. Jakby mogłoby ich wejść 20, gdyby było tyle.
To jest czasami w radiowych konkursach, jak się porównuje słuchowiska i na przykład reportaże, no to jednak są oddzielne konkurencje, bo nie sposób tego połączyć, a czasami... startują w jednej kategorii i wtedy...
Tutaj kryterium organizacyjne odgrywa taką zasadniczą rolę. To musi być film zrealizowany w ramach procesu dydaktycznego.
I to jest jakby naczelna idea.
Można by się oczywiście zastanawiać, dlaczego w tym głównym konkursie nie ma też animacji. Ale animacje mają w szkolnictwie filmowym zupełnie inne miejsce. Często są produkowane w szkołach artystycznych, tam gdzie nie robi się dokumentów i fabuł. No i stąd ten pomysł, żeby wyodrębnić konkurs animacji. I to też na tych zasadach, że konfrontując uczniów z mistrzami, żeby się nie bać tego. I ponieważ mistrzowie to zaakceptowali, no to my pozostajemy wierni tej idei odrębnego konkursu.
Animacja. Jeszcze wróćmy na moment, no bo nie sposób, bo to przecież nie wszystko, tak? Jeżeli chodzi o to, jak się zmienia. Ręka kobieca, męska, to jest wyczuwalne, to przepraszam za takie stereotypowe pytanie, ale myślę, że państwo by to chcieli po prostu usłyszeć, nasi słuchacze. Czy to ma miejsce? Czy w ogóle jakoś ta genderowość tutaj może w doborze tematyki zauważacie takie w ogóle wektory?
Nie.
Jest coś takiego, ale z drugiej strony...
kategoryczną odpowiedzią.
Nie, ale tutaj możemy sobie pozwolić na takie
Ale nie w ten sposób, żebyśmy chcieli wyodrębnić kategorię gender.
Kategorię gender festiwalu.
Tak, gender festiwalu.
Szczęśliwie jeszcze się nie dzieli na konkurs kobiecy i
męski. Tego nie robimy. Natomiast wyczuwa się oczywiście, że w polskiej na przykład dydaktyce, edukacji filmowej, rola kobiet jest coraz większa i coraz więcej kobiet studiuje animację. No i to znajduje odbicie też w filmach, ale powiedzieć, na czym polega ta różnica, byłoby bardzo trudno.
To już kwestia umysłu
także
bardziej.
Musiałbym się specjalnie przygotować.
Nie, to chyba nie ma w ogóle odpowiedzi na to pytanie, bo to...
Nie wiem, czy jest sens w ogóle się tym zajmować.
Że jakby nie o to chodzi.
Można by próbować i pokusić się o takie stwierdzenie, że tak animacja kobieca, ona częściej może pochyla się nad kwestią relacji międzyludzkich i rzeczy takich wewnętrznych dotyczących osobowości. Ale no oczywiście już cisną mi się na usta przeciwne. Jakieś przykłady przeciwne, ale gdybym miał brać jakieś takie i próbować zdefiniować jakieś takie obszary, no to rzeczywiście tych filmów opisujących relacje, czy to miłosne, czy to rodzinne i różne komplikacje międzypokoleniowe też, no to rzeczywiście to jest rzecz taka, którą eksplorują animatorki.
To być może łatwiej by było od, że tak powiem, kierunku publicystycznego zadać trochę to pytanie. Tak. Jaka tematyka jest podejmowana? Bo tutaj myślę z naturalnych względów tego, co jest na stole, że tak powiem, i międzynarodowo, i lokalnie pewnie jak już ma swoje odzwierciedlenie właśnie w animacji. I to jest najczęściej bardzo ciekawe, tak? Że animacja pozwala no, pewnie na to, na co fabuła czasem nie, czyli trochę się ukryć pod kwestią kreski, tak? Czy formy generalnie.
Jeśli pani kreski. Nas zaprosi na zupełnie odrębną audycję temu poświęconą, to się przygotujemy.
No tak, ale rozumiem, że jeżeli chodzi o tematy aktualne, jakoś one wybrzmiewają w tych produkcjach, które przyszły?
Wybrzmiewają, natomiast w animacji trudno o publicystykę, dlatego że taką bardzo bieżącą, dlatego że ten proces powstawania filmu jest bardzo długi. Często jest tak, że na przykład teraz w tym roku docierały jeszcze do nas jakieś filmy, które ewidentnie były efektem sytuacji covidowej.
Jeszcze
pod wpływem tych zamknięcia i tych wszystkich historii nieszczęsnych. Dlatego no, myślę, że to też trochę definiuje podejście twórców animacji do tematu, że jednak często animacje są dużo bardziej uniwersalne niż takie publicystyczne, dlatego że ten czas po prostu
twórcy
ucieka.
Twórcy o tym myślą? Twórcy o tym to się jakby muszą zmienia. Chyba myśleć, przewidywać, że jeżeli planują, no to jest trochę tak, jak pracuje się pod kątem konkursu, nawet profesjonaliści odstępują od tej taśmy i na przykład mogą sobie pozwolić na zrobienie czegoś no, bardziej źródłowymi metodami pod tak zwany konkurs, nie? To rozumiem, że trudno jest planować wtedy.
Animacja jest metaforyczna z natury rzeczy i zupełnie operuje innym językiem, także tutaj jest natury rzeczy ponadczasowa. Nie starzeje się tak jak...
Powinna być, rozumiem, tak? Jakby to też
jest,
test,
to jest nie? Pewien fakt. Mhm. Pewien. No, nie starzeje się tak jak dokument czy fabuła. Fabuła najmniej się starzeje oczywiście, mniej niż dokument, ale dokument znowu, jeśli jest realizowany takim metaforycznym językiem, przetrwa różne zawirowania czasowe, ale animacja ma tutaj szczególne miejsce.
No to chyba już nie warto psuć tej puenty.
No, słaba ta puenta może, ale...
Nie no, taka ponadczasowa.
Ale tak chyba jest po prostu. Zresztą to jest powód, dla którego tak chętnie organizujemy ten festiwal. Festiwali animacji międzynarodowych zwłaszcza jest niewiele. No, w Polsce to praktycznie są tylko dwie animator w Poznaniu. No i nasz festiwal tutaj, starszy od animatora i dłużej organizujemy ten konkurs. No, ale na świecie jest oczywiście trochę znaczących festiwali animacji. Z nimi trudno jest konkurować, ale one wnoszą coś do tego tematu. Wydaje mi się, coś istotnego.
Szczęśliwie jest ich wiele i właśnie tam, gdzie się nie przejdzie tej selekcji czy preselekcji, no można mieć ten odrobinę szczęścia. To jest właśnie ten największy potencjał dla wszystkich twórców. Tak? Ta śmietanka, która opada na koniec. No, zapraszamy Państwa na przede wszystkim festiwal do 27 października, proszę sobie zobaczyć na niemal każdy dzień. Tam także warsztaty, o których tu nie rozmawialiśmy, ale jest ich wiele. Zakładka goście. Warto tam także zajrzeć. Ale to wszystko już można we własnym zakresie sobie podczytać. Mam nadzieję, że samouczek Państwo już niejako mają. Bogusław Żmudziński, Mateusz Solarz, Konrad Głąbek byli dzisiaj z nami. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy i zapraszamy na festiwal. To już 31. edycja. Zestarzeliśmy się w międzyczasie, przynajmniej ja. Tym bardziej, że organizuję ten festiwal od początku. No ale jest to okazja do poznania zupełnie innej strony kina. No i to jest główny powód, dla którego ten festiwal robimy.
I on cały czas ma sens. W każdej edycji zupełnie inne. Państwo mogą to odkrywać. Zapraszamy raz jeszcze, a ja bardzo dziękuję.
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 Dziękujemy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.